Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne bulwersujące taśmy obnażające kulisy rządów PO-PSL. Państwo istnieje teoretycznie, miał powiedzieć szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie, jaką w poniedziałek opublikuje Tygodnik Wprost. Tygodnik cytuje nagrania dwóch rozmów Marka Belki, szefa Narodowego Banku Polskiego, z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem oraz byłego ministra transportu Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem, byłym wiceministrem finansów. W nagraniu minister Sienkiewicz ma namawiać, aby NBP pomógł w finansowaniu deficytu budżetowego i tym samym wsparł Platformę Obywatelską w trudnych wyborczych latach, napisał Tygodnik. Prezes Belka ma za to żądać głowy Rostowskiego i nowelizacji ustawy o banku centralnym. Szef NBP ma też stwierdzić podczas rozmowy, że ostrzegał premiera przed Ambergold. Według gazety nagranie miało powstać w lipcu 2013 roku. Profesor Andrzej Zybertowicz, były doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw bezpieczeństwa państwa, podkreśla, że jeśli po publikacji wszystko okaże się zgodne, to powinna nastąpić seria dymisji w rządzie PO-PSL, a tło rozmów może mieć dwie interpretacje, dodaje profesor.
Pierwsza interpretacja, że te taśmy zostały nagrane i ujawnione przez osoby ze środowiska tajnych służb, które uznały, że afery aferami, nadużywanie władzy, ale to, co Platforma robi w ostatnich latach, to przekracza wszelką miarę i doprowadza do destrukcji podstawowych funkcji państwa. Druga interpretacja, mniej optymistyczna, mówiłaby, że to nagrały grupy interesów skonfliktowane z tymi grupami, które na tych taśmach są nagrane. A więc byłoby to wewnętrzne przesunięcie w polu elit systemu III RP.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że w poniedziałek o godzinie 15 na konferencji prasowej odniesie się do informacji Tygodnika. Politycy opozycji domagają się pilnego powołania komisji śledczej i dymisji rządu. Mamy do czynienia z całkowitą kompromitacją rządu premiera Donalda Tuska, mówi były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Jeśli te informacje są prawdziwe, to znaczy, że w Polsce nie mamy rządu, tylko mamy bagno w rządzie. Jeśli Polacy nieustannie są oszukiwani co do sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo pod rządami Platformy Obywatelskiej, to oszustów trzeba przepędzić, czyli ten rząd powinien podać się do dymisji i domagamy się niezwłocznego powołania komisji śledczej, która szybko wyświetliłaby wszystkie kulisy tej wielkiej afery. Nie ulega wątpliwości, że mamy tam szereg informacji, które są całkowicie kompromitujące dla rządzącego dziś Polską Układu Platformy Obywatelskiej i rządu premiera Donalda Tuska. Dowiadujemy się bowiem po pierwsze, że państwo de facto pod rządami Platformy nie istnieje.
Bogdan Święczkowski, były szef ABW, w audycji Rozmowy Niedokończone w Radiu Maryja i telewizji Trwam, powiedział, że rządy koalicji PO-PSL to okres wybuchających co chwilę afer, między innymi gospodarczych i politycznych.
To jest kolejny element, jeżeli te informacje są prawdziwe, który tak naprawdę powinien być gwoździem do trumny tego rządu, tej władzy, tego systemu rządów. Tego systemu rządów, który możemy dzisiaj określić właśnie jako oligarchiczny, tak? Który wykorzystuje pewne układy, nieformalne powiązania do tego, żeby realizować różnego rodzaju inwestycje, różnego rodzaju deale w sferze nie tylko prywatnej, ale w sferze gospodarczej, ale również w sferze na przykład już całkowicie publicznej, czy na przykład w sferze służby zdrowia.
Tygodnik Wprost zaznacza, że nagrań jest znacznie więcej, między innymi szefa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego z Janem Kulczykiem, czy Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem. Szef PSL Janusz Piechociński zapowiada, że za miesiąc na posiedzeniu Rady Naczelnej Partii zostanie przeprowadzona procedura wotum zaufania dla Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa. Ma być także podjęta decyzja w sprawie systemu dopłat bezpośrednich dla rolników. Szef PSL informował o tym w przemówieniu podczas odbywającego się w Warszawie posiedzenia Rady. Mówił też, że jeszcze przed wakacjami organizacje wojewódzkie PSL przedstawią swoją ocenę wyników majowych wyborów do Europarlamentu. Politolog Przemysław Żurawski-Welgrajewski przypuszcza, że uruchomienie procedury wotum zaufania dla władz PSL-u może wynikać z obawy o brak stabilności koalicji rządowej. W głosowaniu w sprawie uchylenia immunitetu byłemu szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu ujawniły się bowiem podziały w Platformie Obywatelskiej.
PSL podczepiony pod tą koalicję w perspektywie całej serii wyborów, które nas czekają, a także biorąc pod uwagę wynik wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, który wprawdzie dał PSL-owi mandaty, ale przy tak niskiej frekwencji widać, że gdyby ta frekwencja była na poziomie zwykłych w Polsce wyników frekwencji do wyborów do Sejmu Polskiego, a nie do Parlamentu Europejskiego, no to by PSL znalazł się poza parlamentem. Więc być może jest to jakieś przygotowanie zwrotu politycznego PSL-u, który może być dokonany jedynie w warunkach potwierdzenia mandatu jego kierownictwa przez, nazwijmy to PRL-owskim językiem, doły partyjne.
Doktor Bartłomiej Biskup, politolog, podkreśla, że pozycja Piechocińskiego w PSL jest stabilna.
To jest start kampanii samorządowej oczywiście z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego, jakby ten cel w kampanii europarlamentarnej został osiągnięty, dlatego że Kaczyński zakładał uzyskanie 4 mandatów i te 4 mandaty zostały uzyskane, więc jakby nie wiem, czy potrzeba wotum zaufania do tego, żeby jakby potwierdzić tę jego pozycję. Natomiast ja myślę, że to wotum zaufania powinno zostać udzielone, dlatego że zrealizował ten cel wyborczy. Myślę, że jego pozycja jest w miarę w tej chwili stabilna. No a reszta to jest już kampanią samorządową, bo PSL musi zadbać o to, o swoją siłę i pozycję, tak jak dotychczas w regionach, właśnie w powiatach, w gminach.
Podczas posiedzenia w Warszawie prezes PSL-u Janusz Piechociński zapowiedział wielki objazd ludowców po wsiach i powiatach z ofertą budowy ludowej, narodowej i obywatelskiej rodziny Polskiego Centrum. Jako jedno z zadań wyznaczył pozyskanie ludzi młodych. Zaznaczył, że PSL nie będzie miało w tym roku wakacji. Kościół w Myszyńcu został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Gerhard Ludwik Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu, który jest zarazem honorowym obywatelem Myszyńca. W uroczystości wzięło udział wielu wiernych z diecezji łomżyńskiej, księży arcybiskupi, biskupi i kapłani.
Korzystajcie chętnie z bogactwa Bożych, łaskwo od opustów, związanych z godnością czy saną waszemu Kościołowi. Kościół rzymski staje się jeszcze bliższy parafii miastu Myżyniec, a także zawej diecezji łomżyńskiej. W wuchu czyjej żyje więc zawsze z uwagą w głos Ojca Świętego. Módl się w jego intencjach i w intencjach Kościoła na samym święcie.
26 października 2013 roku dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ojciec Święty Franciszek podniósł myszyniecką świątynię do godności Bazyliki Mniejszej. Świątynia w Myszyńcu jest pomnikiem wiary poprzednich pokoleń. W kościele znajdują się ołtarze z relikwiami świętego Jana Pawła II, świętej Faustyny, świętego Ojca Pio i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ruchy i stowarzyszenia katolickie stanowią skarb i bogactwo Kościoła, powiedział ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas 4. Ogólnopolskiego Kongresu tych organizacji w Warszawie. Spotkanie poprzedziła msza święta dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, sprawowana przez księdza arcybiskupa Celestino Miniore, nuncjusza apostolskiego w Polsce w warszawskim sanktuarium świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracając się do ponad 600 delegatów z około 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich, podkreślał, że Ewangelia nie może zapuścić głębokich korzeni w umysłach, życiu i pracy jakiegoś narodu bez czynnego udziału ludzi świeckich.
Wszelka czynność pastoralna duchownych jest zawsze niewystarczająca. Duchowny obraca się w tym okręgu sakrum, obraca się w kościele, w tych okolicznościach przy kościele, przechodzi czasie kolędy przez wszystkie rodziny, które go przyjmują, ale dobije znacznej obecności w każdym miejscu publicznym, tam, gdzie mogą być tylko świeccy. Także celu ostatecznego Kościoła nie można w ogóle osiągnąć bez udziału świeccy. Tych, którzy przemieniają wszystko, co jest świeckie, rzeczywistość Bożą, przemieniają na większą chwałę Bożą.
Kongres zakończył się modlitwą przy grobie błogosławionego Jerzego Popiełuszki o rychłą kanonizację. Jego organizatorem jest Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, która powstała w czerwcu 1990 roku jako owoc wcześniejszej, trwającej od 1978 roku, współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował asystenta kościelnego. Obecnie asystentem kościelnym i delegatem KEP do spraw ruchów katolickich i stowarzyszeń katolickich jest ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Prawnicy, aplikanci i studenci prawa chcą składać przysięgę za odwołaniem się do Boga. 630 osób podpisało się pod petycją do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o zmianę ustawodawstwa, które im to umożliwi. Dotychczas ślubowanie ze słowami "Tak mi dopomóż Bóg" mogą składać sędziowie i prokuratorzy. Takiej możliwości nie mają adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze. Według ekspertów stan obecny stanowi ewidentną niespójność systemu prawa i jest niezgodny z artykułem 25 Konstytucji, który gwarantuje swobodę wyrażania poglądów religijnych w życiu publicznym. Dlatego prawnicy, podobnie jak środowisko lekarskie, upominają się o możliwość odwołania się do sumienia i Boga w swoim życiu zawodowym, mówi Izabela Niedźwiecka, adwokat, która podpisała petycję.
Uważam, że każdy zawód, który się wykonuje, jeżeli wykonuje go osoba wierząca, to ta osoba powinna odnosić to, co robi, do swojej wiary. Nie mogą to być dwie oddzielne rzeczy, oddzielnie życie zawodowe i oddzielnie życie jako katolika, natomiast jest to bardzo ważne, żeby te wartości były łączone. Trudno powiedzieć, dlaczego to nie zostało dopatrzone, bo wszyscy wykonujemy zawód, który ma się opierać i na naszej uczciwości, i na działaniu dla ujawnienia prawdy, dla robienia tego w najlepszy sposób, więc nie widzę tutaj powodu, dla którego te zawody powinny być ograniczone w tym. Powinna być możliwość takiego wyboru.
Stowarzyszenie Ars Legis imienia świętego Iwo Hellory, patrona prawników, wystosowało do prezydenta, Sejmu, Senatu, premiera oraz ministra sprawiedliwości petycję o zmianę ustaw korporacyjnych i możliwości dodania słów "Tak mi dopomóż Bóg" w formule ślubowania zawodowego. Petycję można podpisać na stronie www.petycjaarslegis.org.pl. O 38 tysięcy spadła liczba Polaków w 2013 roku. Ekonomiści ostrzegają, że to dopiero początek. Już za dekadę Polaków będzie ubywało w tempie ponad 100 tysięcy rocznie, a za dwie dekady 200 tysięcy rocznie, napisał na łamach jednego z dzienników profesor Krzysztof Rybiński, ekonomista. Zgodnie z raportem GUS-u, po tym jak w ubiegłym roku ubyło 38 tysięcy Polaków, stan ludności wynosi obecnie 38 milionów 496 tysięcy. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 18 tysięcy. Z kraju uciekło kolejne 32 tysiące Polaków. Przyjechało 12 tysięcy. Spada też liczba osób w wieku produkcyjnym oraz wskaźnik dzietności. Poseł Stanisław Szwed, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, mówi, że aby niekorzystny trend odwrócić, konieczna jest konsekwentna polityka prorodzinna państwa,
która z jednej strony będzie zachęcała, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, umożliwiała kobietom pozostawanie z tymi dziećmi w domu, ale oczywiście też umożliwiała łączenie wychowania dzieci z pracą, ale muszą być zdecydowanie większe środki na politykę rodzinną. My mamy dzisiaj, jeśli chodzi o poziom PKB na wsparcie rodziny, jeden z najniższych poziomów, to jest na poziomie 1,5% PKB. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie mówi, że ten wskaźnik powinien być na poziomie 5% PKB. I to musi być polityka, która będzie realizowana przez kolejne kadencje parlamentu. Bo sprawy się nie rozwiąże w ciągu 4-8 lat, tylko to w tej chwili jest problem już co najmniej dwóch pokoleń.
Poseł ocenił, że samo wydłużenie urlopów rodzicielskich, które wprowadził rząd PO-PSL, jest niewystarczające. Konieczne jest również konkretne wsparcie finansowe rodzin. Od poniedziałku będzie można składać wnioski o kartę dużej rodziny. Karta uprawni do zniżek na przykład w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji publicznej. Wydawać je będą wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na wniosek zainteresowanych. Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym czy rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio. Dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana będzie bezpłatnie i bez względu na dochód. Inicjatorem wprowadzenia w Polsce karty jest Związek Dużych Rodzin 3+. Irena Belicka, należąca do organizacji, mówi, że taka karta ma ogromny wpływ na poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to był taki nasz cel, który ułatwia rodzinom wielodzietnym dostęp do kultury, sportu i edukacji pozaszkolnej, dzięki czemu rodziny są mniej dyskryminowane. To znaczy łatwiej się do tych obiektów dostać, jest ciut taniej, bo wyprawa rodziny wielodzietnej do kina czy do teatru to jest ogromny wydatek w tej chwili. Natomiast ta karta nie to, że zlikwiduje, natomiast zmniejszy ten wydatek. I to jest bardzo ważne.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że pierwsze karty dużej rodziny będą wydawane w lipcu. Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli karty, ma być niebawem dostępna na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Program ogólnopolskiej karty dużej rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Czterdziestu dziewięciu żołnierzy ukraińskiej armii zginęło wskutek zestrzelenia przez prorosyjskich separatystów samolotu ukraińskiego wojska. Transportowy Il-76 został zestrzelony podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Ługańsku na wschodzie Ukrainy. Prezydent tego państwa, Petro Poroszenko, wezwał na konsultacje szefów resortów siłowych w związku z zestrzeleniem samolotu. Wszyscy związani z tym cynicznym aktem terroryzmu na wielką skalę muszą zostać ukarani. Ukraina potrzebuje pokoju. Terroryści otrzymają jednak stosowną odpowiedź, głosi oświadczenie Poroszenki opublikowane przez jego służby prasowe. Prezydent ogłosił niedzielę dniem żałoby narodowej. W ramach prowadzonej na wschodzie Ukrainy operacji antyterrorystycznej zlikwidowano w ciągu ubiegłej doby ponad 250 członków nielegalnych formacji zbrojnych, poinformował minister obrony Ukrainy Michał Kowal. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.